Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Jak wynegocjować dobrze to, ile mamy zarabiać w przyszłości w firmie? Czy podawać konkretną kwotę? Czy może jakieś widełki? Skąd dowiedzieć się, ile firma płaci swoim pracownikom na określonym stanowisku? O tym porozmawiamy już dzisiaj. Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Zapraszam.
Wywiad z ekspertem.
Czy to jest łatwy temat, jeśli mówimy o pracy, o pieniądzach, o podwyżkach, o tym, ile chcemy zarabiać? Czy może to nadal jest taki troszeczkę, mimo wszystko, temat tabu?
Ja bym to oceniła w ogóle jako najtrudniejszy temat, jaki może się zdarzyć w przebiegu w zasadzie całej pracy pracownika. Nawet wcześniej, nawet w momencie, kiedy aplikuje na oferty, najczęściej jak pytamy kandydatów o to, co jest największym problemem na rozmowie rekrutacyjnej, z jakim pytaniem mają największy problem, to właśnie pada to pytanie, co zabawne, do którego kandydat może się bez problemu przygotować, bo wie, że ono padnie. Czyli nie ma możliwości, żeby było dla niego zaskoczeniem, a jednocześnie jest oceniane to pytanie o wynagrodzenie jako najtrudniejsze, jakie może zdarzyć się na rozmowie rekrutacyjnej.
To jak się do niego przygotować? Pada pytanie na rozmowie, ile chciałby pan zarabiać?
No na pewno w ogóle przygotować się. To już jest dobry początek, żeby zastanowić się nad tym, ile faktycznie po pierwsze chcemy zarabiać, a po drugie, na ile możemy sobie pozwolić na tym konkretnym stanowisku. Bo często jest tak, że kandydat ma swoją kwotę, na której mu zależy, ale jednocześnie na przykład aplikuje na oferty w administracji państwowej i na oferty w biznesie, w sektorze prywatnym. Bardzo często jest tak, że tutaj już jest duża rozbieżność, czyli na przykład kiedy zaczynamy i szukamy pierwszej pracy i szukamy tej pracy na przykład w, nie wiem, sądzie czy w jakiejś innej placówce, ale państwowej, no to to wynagrodzenie często będzie tym najniższym, tą najniższą krajową. Natomiast kiedy z tymi samymi naszymi kompetencjami pójdziemy do biznesu, może się okazać, że na początek te 500, 600, 700 zł netto więcej jesteśmy w stanie zarobić. Więc warto się najpierw zastanowić, co to jest za firma, do jakiej firmy aplikuję i czy ta firma, czy jestem w stanie określić na ten moment, jaki może mieć budżet ta firma. Bo choćbyśmy byli najlepsi na świecie, to jeżeli budżet jest na przykład na poziomie najniższej krajowej, to pracodawca nawet nie może nas rozważać, go po prostu na to nie stać. Więc zastanówmy się, jaka jest to firma, jakie mogą być w niej wynagrodzenia. Kolejny element to jest sprawdzenie. Często jest tak, że kandydaci sprawdzają te wynagrodzenia na takich raportach, ogólnych raportach, a one są niestety obarczone bardzo dużym błędem, ponieważ w tych ogólnych raportach, jak szukamy swojego wynagrodzenia, wpisujemy swoje wynagrodzenie, okazuje się, że to wynagrodzenie jest na niższym poziomie na przykład niż średnia na tych stanowiskach, to często mamy taką frustrację, tak, że ci ludzie zarabiają więcej, a zarabiam za mało. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że ludzie nie są szczerzy, jeżeli chodzi o te wszystkie portale internetowe, gdzie wpisuje się swoje wynagrodzenie. Ludzie nie są szczerzy. Najczęściej
zawyżają?
Zawyżają, z reguły zawyżają i to jest minimum 10%. Na przykład wyobraź sobie sytuację, że masz wynagrodzenie, które jest zmienne, zależne od części premiowej. Bardzo często takie wynagrodzenia są w Polsce. No i teraz mamy sytuację, w której miałaś na przykład ostatnie 3 miesiące. W pierwszym zarobiłaś w miesiącu 3000, w drugim miesiącu 3000, a w trzecim miesiącu dostałaś premię i zarobiłaś 3500. I w tym momencie masz wypełnić taką informację, ile zarabiasz. Najczęściej ludzie wpisują 3500, chociaż oczywiście średnia jest inna. Natomiast to poczucie, że zarabiam więcej, najczęściej sprawia, że człowiek lepiej się z tym czuje, więc wpisuje kwotę wyższą. To oznacza, że te raporty nie są miarodajne, nie są wiarygodne do oceny, ile można na danym stanowisku zarobić. Dlatego warto troszeczkę bardziej się wysilić i bardziej poszukać, popytać też. To naprawdę nie jest nic złego, jeżeli chcemy się dobrze przygotować do pytania o wynagrodzenie. Nie jest niczym złym pytanie o to, czy są osoby na przykład na forach internetowych, gdzie bardzo często są, skupiają się osoby z danej branży, czy wiedzą, ile na danym stanowisku można zarobić w danej organizacji, czy w pewnym sektorze. Bardzo często jest tak, że tutaj już ktoś pomoże nam się określić, inaczej powie nam, co w ogóle jest osiągalne. Taka druga kwestia to jest to, czego potrzebujemy, jak oceniamy swoje kompetencje.
Ale czy jest dobra odpowiedź na to pytanie?
Zawsze jest dobra, taka, która mieści się w budżecie. Natomiast z reguły jest tak, że różne reakcje kandydata na to pytanie są gorsze niż jego odpowiedź, bo ja jak jeszcze długi czas rekrutowałam pracowników, to zauważyłam, że to pytanie jest na tyle dla kandydata trudne, że jego reakcja często sprawia, że kandydat, który wypadał bardzo dobrze podczas rozmowy rekrutacyjnej, nagle na tym prostym, jakby nie było pytaniu, zaczyna tracić, bo na przykład mówi, że on nie chce o tym rozmawiać, że wolałby nie poruszać tego tematu. No finalnie rekrutacja kończy się tym, znaczy w idealnym scenariuszu dla kandydata kończy się tym, że kandydat dostaje pracę, a w tej pracy pracuje za pieniądze. Więc rekruter chce wiedzieć, czy te pieniądze, które będzie miał do zaoferowania, czy te pieniądze, które zaoferuje kandydatowi, będą też tymi, które są dla niego akceptowalne, które są dla niego taką stawką, żeby za 2 tygodnie nie szukał innej pracy. Bo często jest tak, że kandydaci mówią, że woleliby, żeby rekruter po prostu powiedział, że to jest stanowisko za 5 tysięcy. I to byłaby oczywiście idealna wersja. Natomiast rekruterzy też wolą znać tą wersję kandydata właśnie po to, żeby nie doszło do sytuacji, w której ja na przykład chcę zarabiać, dajmy na to 5 tysięcy, rekruter proponuje mi 4, ja się zgadzam na te 4, ale nie przestaje szukać pracy. To jest z perspektywy rekrutera najgorsza sytuacja, więc rekruter chce do niej po prostu nie dopuścić. Dlatego sprawdza najpierw, jakie są oczekiwania kandydata. Oczywiście ideał jest taki, że rekruter powinien w ogłoszeniu podawać widełki wynagrodzenia, a kandydat powinien mówić, ile, na ile wycenia swoje kompetencje i za ile jest gotowy przychodzić do pracy w danej firmie. To jest ideał. Natomiast ten ideał bardzo rzadko jest spełniony i z reguły jest tak, że to kandydat musi na rozmowie rekrutacyjnej powiedzieć, jakie są jego oczekiwania finansowe. I od tego, jak zareaguje na to pytanie, też zależy ocena rekrutera i też zależy, jaką będzie miał szansę, żeby podjąć zatrudnienie w tej firmie. Więc po pierwsze przygotować się z kwoty, ale po drugie też dobrze zareagować na samo pytanie dotyczące wynagrodzenia.
No właśnie, podawać konkretną kwotę, czy może podać jakieś widełki od do?
Ja mam takie dwa triki, dwa sposoby, których uczymy naszych kursantów, kiedy przygotowujemy ich do szukania pracy. I pierwszy jest taki, że zawsze podajemy dwie kwoty. Nasi kursanci zawsze podają dwie kwoty. Pierwsza kwota to jest kwota na okres próbny, a druga kwota to jest kwota po okresie próbnym. I teraz jaki jest cel i sens tego zabiegu? Chodzi o to, że na przykład jeżeli rekruter ma w budżecie te 5 tysięcy, a ty podasz 5 tysięcy na okres próbny i po okresie próbnym 5,5 tysiąca, a nie ma już w budżecie tych 5,5 tysiąca, to rekruterowi dużo łatwiej będzie powiedzieć: pani Katarzyno, jest pani idealną kandydatką, ale jesteśmy gotowi zaproponować 5 tysięcy, nie będzie jednak już tej podwyżki, bo tego w budżecie nie ma. Będzie łatwiej mu złożyć tą propozycję, która tak naprawdę będzie trochę poniżej twoich oczekiwań finansowych, bo często rekruterzy też odrzucają kandydatów, którzy są poniżej możliwości, poniżej budżetu. Czyli jeżeli kandydat zgłasza 5,5 tysiąca, rekruter ma 5 tysięcy, to stwierdza, dobrze, to wybiorę drugiego kandydata, którego oczekiwania finansowe były niższe, mieścił się w budżecie, choć na przykład był trochę słabszy. A w tym momencie, kiedy podajesz dwie kwoty, to dajesz taką dużo większą łatwość, że rekruter zaproponuje ci kwotę, nawet jeżeli ta druga twoja kwota nie zmieściła się w budżecie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli rekruter ma w budżecie 5,5 tysiąca, to w tym momencie zapewniłaś sobie pierwszą podwyżkę. W polskich warunkach rzadko jest tak, że pracownik dostaje podwyżkę z automatu po zakończeniu okresu próbnego. Jeżeli w ten sposób rozmawiasz z rekruterem, to w zasadzie, jeżeli budżet to zmieści, to zapewniłaś sobie po pierwszych 3 miesiącach podwyżkę. Druga rzecz, którą zawsze też radzimy naszym kursantom, to jest to, żeby zapytać rekrutera, czy to się mieści w budżecie. No bo teraz mówisz swoją kwotę 5 tysięcy i 5500 po okresie próbnym, no i normalnie w standardowej rekrutacji zostajesz z niewiedzą. Jakby nie wiesz, czy to było dobre wynagrodzenie, czy ono cię wyklucza z rekrutacji kolejnych etapów na przykład, czy to wynagrodzenie sprawia, że będziesz dalej brana pod uwagę. A jeżeli w tym momencie zapytasz rekrutera, czy ta kwota mieści się w budżecie, jaki firma ma przewidziany, to masz po pierwsze jasną informację, bo rzadko, naprawdę rzadko, ale to na zasadzie, nie wiem, 1%, żeby rekruter próbował się wykręcić z takiego pytania. To jest tak postawione pytanie, najczęściej ono tak szybko pada, że rekruter nie ma za bardzo czasu, żeby się nad nim zastanowić i z naszych obserwacji odpowiada szczerze. Czyli mówi na przykład, tak, mieści się albo nie mieści się. I wtedy ty jako kandydat masz jeszcze jakiś ruch, coś jeszcze możesz zrobić. Jeżeli się nie mieści, no to możesz zastanowić się nad tym, czy ta konkretna oferta jest na tyle dla ciebie atrakcyjna, żeby starać się zejść ze swoich oczekiwań albo w jakiś sposób porozmawiać o tym z rekruterem, a jeżeli się mieści, no to już wiesz, że mówiąc tutaj na zasadzie strzału, trafiłaś, tak? To jest ta kwota, która dla firmy jest akceptowalna. Dlatego warto zawsze to pytanie o to, czy twoje oczekiwania finansowe są dla firmy akceptowalne zadać, bo to naprawdę dużo ułatwia, jeżeli chodzi też o kolejne rekrutacje, bo jeżeli 3 razy rekruter powie ci, że nie, że tego nie ma w budżecie, no to już wiesz, że coś jest nie tak. Nie z firmą, tylko prawdopodobnie twoje oczekiwania, rynek nie jest na nie gotowy.
A już za tydzień porozmawiamy o tym, jak przygotować się do rozmowy o podwyżkę.